Czasami się śmieję, że uprawiam najpiękniejszy zawód świata, bo bywa, że jestem przedstawiany jako zawód Hiszpan. Niemalże tak się śmieję, że jakbym uprawiał zawód.
Nie wiem, jak wygląda tradycyjne hiszpańskie śniadanie, ale postanowiłam zaproponować naszej małej grupie podcastowej dzisiaj ptysie. Też w sumie przyszło mi do głowy, że nie wiem, czy ptysie są ostatecznie polskie czy francuskie, ale są z warszawskiej cukierni, więc ten most pomiędzy Hiszpanią a Polską uważam za słodko zaakcentowany. A dzisiaj w tym odcinku podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente kontynuujemy długo wyczekiwany przez naszych wszystkich słuchających sezon hiszpański.
Witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o hiszpańskości i nie tylko o budowaniu mostów ptysiami, również innym metodom się przyjrzymy. A naszym i Waszym gościem jest dzisiaj Conrado Moreno.
Buenos dias. Dzień dobry. To skoro słyszę o ptysiach, co więcej, nie tylko słyszę, ale mam to szczęście, że widzę je na talerzu. To
a zaraz raz, będziesz jadł.
Tak, to od razu chcę zaznaczyć, że mamy ten pomost nawet w postaci tego deseru, bo buñuelos, tak się nazywają ptysie po hiszpańsku.
No, cóż ty.
Tak, co prawda może nie w ten sposób dokładnie przekrojone, ale bardzo podobnie i bardzo podobnie smakują. A zatem tak, ptysie są również w Hiszpanii i noszą nazwę buñuelos. Ale jak na hiszpańskie śniadanie to by było zdecydowanie za bogate śniadanie, bo jak pewnie wiemy, a przecież w większości Polacy są znawcami, ekspertami od Hiszpanii, od basenu śródziemnomorskiego, bo co drugi mój znajoma bywa w Hiszpanii częściej niż ja i wszyscy pewnie o tym wiemy, ale jednak tylko zaznaczę, że hiszpańskie śniadanie jest po pierwsze bardzo szybkie, najczęściej spożywane w drodze do pracy, w pobliskim barze, ulubionym barze, albo jeszcze w dzielnicy, w której mieszkamy, najczęściej pod naszym blokiem, albo z kolei może w drodze do pracy gdzieś tam zaprzyjaźnionym towarzystwem sobie szybko spożywamy kawę i tost ewentualnie z odrobiną oliwy, szynki, albo na słodko w Madrycie churros, no ale o tym pewnie też będziemy mówili.
To Julia zdała test, bo zapytałam ją wczoraj, co Hiszpanie jedzą na śniadanie i powiedziała o tostach z oliwą, więc masz zaliczone na piątkę.
Bardzo się cieszę, do czegoś się przydałam.
Conrado, jesteś dziennikarzem, jesteś popularyzatorem wiedzy o Hiszpanii, no i łączysz te oba kraje. Chcemy zacząć od tożsamości, bo to jest taki temat, który dzięki Julii bardzo mocno siedzi w Lente, jest dla nas ważny, my do niego powracamy. I lubimy poruszać ten temat. Opowiedz nam o sobie i o tym, jak to jest łączyć Polskę i Hiszpanię, bo przecież chociaż nie ma takiej granicy oficjalnie, twoja praca i twoja tożsamość wskazuje na to, że taka granica jest, ale bardzo płynna.
La identidad, czyli ta tożsamość jest niezwykle ważna. Dla mnie zawsze ta tożsamość była takim elementem moich poszukiwań od dziecka. To myślę, że przyczyniało się do tego, że jako dziecko być może byłem uznawany za bardzo poważny, ale może nie dlatego, że byłem poważnym młodym człowiekiem, tylko dlatego, że zawsze szukałem swojego miejsca na ziemi, tak? Bo będąc dzieckiem polsko-hiszpańskiego małżeństwa, to dzisiaj już nie jest takie wyjątkowe. I właśnie być może ze względu na te bliskie relacje polsko-hiszpańskie dzisiaj to będzie istotnym tematem dla być może rodziców, którzy mają dzieci, a być może słuchają nas osoby żyjące w Hiszpanii, doskonale wiedzą na swoim przykładzie, jak to jest, jak to będzie z ich dziećmi, z waszymi dziećmi, z państwa dziećmi, jeśli na przykład jesteście Polakami, ale wasze dzieci dorastają, uczą się w Hiszpanii. Więc na pewno każdy przypadek jest inny, ale dla mnie to poszukiwanie mojej tożsamości było niezwykle ważne i bardzo trudne, bo jako dziecko w Hiszpanii byłem uznawany za Polaka, a z kolei jak przyjeżdżałem do Polski, a przyjeżdżałem na wakacje do moich dziadków, nie tak często, ale raz na jakiś czas, a po raz pierwszy przyjechałem, jak byłem jeszcze bardzo mały, to słyszałem, że jestem Hiszpanem. I tak zostało do dzisiaj. Ja czasami się śmieję, że uprawiam najpiękniejszy zawód świata, bo bywa, że jestem przedstawiany jako zawód Hiszpan. Niemalże tak się śmieję, że jakbym uprawiał zawód Hiszpana, więc rzeczywiście zupełnie nie mając na to wpływu w jakiś sposób, to o czym mówisz, czyli opowiadanie o tej hiszpańskości, o tożsamości hiszpańskiej, o kulturze, stało się jakimś takim elementem mojej codzienności. I jestem przekonany, że gdybym żył w Hiszpanii, byłoby podobnie. Co więcej, często powtarzam i uważam, że jest we mnie taka tęsknota, ciągła tęsknota i taki niepokój wewnętrzny. Co to oznacza? Oznacza to, że będąc w Polsce, tęsknię za Hiszpanią. Tutaj żyję od ponad 30 lat, ale jestem przekonany, że gdybym dzisiaj spakował rzeczy i wyjechał do Hiszpanii, tam zaczął pracować, tam przeniósł się ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, to jestem przekonany, że bardzo szybko zacząłbym tęsknić za tym wszystkim, co utożsamiam z polskością i z Polską, co oznacza, że jest takim, no, w tym typie człowieka, tak, tego homo aviator, tego pędzącego, chodzącego człowieka bez końca, takim jesteśmy ludźmi, którzy jednak mimo wszystko migrują z mniejszych miejscowości do większych albo odwrotnie. Dzisiaj też uciekamy z większych aglomeracji do mniejszych. Bardzo różnie wyglądają te nasze migracje. To cały czas poszukujemy tego, co nas ukształtowało, co nas zbudowało. Szukamy tego, za czym tęsknimy. Czasami mamy wrażenie, że odczuwamy zapach, który budzi w nas wspomnienia z dzieciństwa i bardzo często próbujemy sobie to przypomnieć. Zamykamy oczy, nawet teraz próbując te słowa, od razu je automatycznie zamykam i mamy takie wrażenie, że próbujemy przyciągnąć sobie coś we wspomnieniach, do czego dawno nie mieliśmy dostępu. I to myślę, że w pewien sposób buduje tę tożsamość, czyli jest w tym dużo tęsknoty, dużo melancholii, ale też i dużo radości, dużo takiej hiszpańskiej radości, postawy do życia, która potrafi w różnych chwilach życia. Mam już swoje lata, 45 lat, więc o tych chwilach życia i o tych trudnych doświadczeniach czasami potrafię częściej wspominać, ale nie po to, żeby gloryfikować jakieś trudne życie, życiowe chwile, tylko raczej by rzeczywiście podkreślić to, że ta hiszpańskość, to pogodne nastawienie wielokrotnie pozwala mi jakoś tak puścić luzem jakieś takie trudniejsze życiowe chwile, myśląc o tym, że one są naszym elementem naszego życia, bo Hiszpanie, myślę, że życie lubią doświadczać, niekoniecznie zawsze tylko i wyłącznie radosne elementy tego życia, o czym się często mówi, trochę spłaszczając hiszpańskość, czy też ten południowy temperament, tylko przyjmując zupełnie naturalnie do wiadomości to, że życie składa się z różnych elementów. Takie na przykład jest flamenco. Często powtarzam, że flamenco to nie tylko są alegrias, ale i radosne bulerias, ale to też jest bardzo smutne cantejondo, bardzo poruszające, gdy mówimy o Wielkanocy hiszpańskiej. No to właśnie w Polsce jesteśmy skupieni na radosnym zmartwychwstaniu, na wiośnie, na odradzającym się życiu. Na Hiszpanie podczas Wielkiego Tygodnia wiemy, że nastawieni są na procesji, na cierpieniu, na bólu, na męce. I uciekając trochę od duchowości może, bo to jest związane z religią oczywiście, ale nie tylko. Bo gdy patrzy się na hiszpańskie miasta, zwłaszcza na te najsłynniejsze procesje w Sewilli, w Maladze, no to naprawdę jest to niezwykle poruszające. To nie są ludzie często regularnie chadzający do kościoła z tygodnia na tydzień. To nie są często ludzie praktykujący, ale w tej swojej obrzędowości, w tej duchowości wszyscy są połączeni i wspólnie przeżywają naprawdę bardzo głębokie emocje. Więc krótko mówiąc, myślę, że to w pewien sposób też składa się na tę moją tożsamość, czyli taka otwartość do przeżywania różnych życiowych emocji.
Bardzo pięknie o tym opowiadasz, a jak złożony to jest temat, to dopiero teraz chyba, myślę, czujemy.
Ja cię słucham, Konrado, z wielką przyjemnością, bo moje dzieci też wzrastają w takiej dwukulturowej, dwunarodowościowej rodzinie i dużo ich doświadczeń, którymi się dzielą, w twojej wypowiedzi znajduję. Przypomniały mi się też słowa mojego znajomego Dionizjosa Sturisa, nie wiem, czy wy się znacie, który też jest, prawda, dwunarodowościowy, bo jest pół Grekiem, pół Polakiem. On kiedyś w jakiejś rozmowie ze mną powiedział, że tożsamości się nie znajduje, chociaż wszyscy jej poszukujemy, tylko się ją buduje. Ty też takiego słowa użyłeś i tak sobie pomyślałam, że może mógłbyś przywołać jakieś obrazy ze swojego dzieciństwa, które no właśnie jakoś pokazują sceny, które cię ukształtowały, czy pokazują jakąś rzeczywistość, która cię zbudowała.
Zaraz będzie to się kojarzyło z pielgrzymem Paulo Coelho, ponieważ jak mówisz o obrazach dzieciństwa, o wspomnieniach dzieciństwa, no to urodziłem się w Madrycie, 81 rok i Madryt, w ogóle Hiszpania lat 80., często to powtarzam, to jest trochę inna Hiszpania niż ta dzisiejsza. Jest w tym dużo wolności, dużo radości, ale też jest w tym nawet odrobiny, a może trochę więcej lęku. O tym za chwilę może powiem. Ale najpierw o tych dobrych, takich ciekawych obrazkach. I dlaczego mówię o Paulo Coelho? Dlatego, że jako dziecko żyliśmy w zasadzie prawie, może nie w centrum Madrytu, ale no blisko Puerta de Hierro, Barrio del Pilar, trochę tak na obrzeżach tych dwóch dzielnic. Dla Polaków, którzy żyją w Madrycie, znana okolica, bo tam blisko jest konsulat i ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie. I tam znajdowały się jeszcze takie tereny niezabudowane, pola można powiedzieć, w otoczeniu już takich wysokich, charakterystycznych dla Madrytu, w ogóle dla Hiszpanii, bloków takiej czerwonej cegły. I znajdowały się pastwiska. Pasterz, który pasał swoje owce. Mieliśmy w sąsiedztwie też ludzi, którzy mieszkali sobie w takich dziwnych zabudowaniach, dość tymczasowych. Osiołki się kręciły, a to był Madryt, początek lat 80. Więc dzisiaj obrazki zupełnie, myślę, że dla Madrytu oczywiście mało może aktualne. I to trochę mi się kojarzy z taką baśniowością, prawda? Z jakąś baśnią, z takim światem trochę nierealnym. Tutaj duże miasto, stolica Hiszpanii, a pasterz pasący swoje owce, osioł, z którym bawił się nasz pies Coli, Duke. Więc takie obrazki przywołuję. A poza tym rodzice, mam to szczęście, że rodzice bardzo dbali o to, żebyśmy w zasadzie co weekend korzystali z tych dobrodziejstw Madrytu i bardzo często bywaliśmy w Museo del Prado. Co więcej, mieliśmy takie skłonności, mieliśmy swój zeszyt i do dzisiaj pamiętam, jak przed Las Meninas próbowałem trochę skopiować te obrazy. To były piękne chwile, piękne doświadczenia. Co więcej, też co weekend staraliśmy wsiadać do samochodu i mieliśmy takie wycieczki do Toledo, Cuenca, Ávila, Segovia, czyli te podmadryckie, bardzo piękne i znaczące historyczne miejsca. Więc pod tym względem bardzo miło wspominam to dzieciństwo i to było bardzo budujące, bardzo kształcące. Przyjaciele moich rodziców, świat książek, rodzice zawsze mieli zamiłowanie do literatury, do książek, więc też były wycieczki i wyjazdy na koncerty, muzyka klasyczna, mój tata słuchający namiętnie płyt winylowych, bo tata był, potem porzucił to, ale malował ilustratorem, więc pracował raczej jako wolny strzelec, mama z kolei pracowała w wydawnictwie. W tym było dużo słońca, dużo wolności, dużo otwartości, ale wspominałem o lęku. Dlaczego? Ponieważ to był trudny czas. Hiszpania miała swoją drogę demokratyzacji, też swojej transformacji, tak jak i Polska nieco wcześniej, ale przede wszystkim Hiszpania borykała się z terroryzmem. ETA, zamachy bombowe. Mówię o tym, ponieważ ten obraz, który mamy Hiszpanii, trochę jest, no jest piękny, ale trochę jest czasami, powiedziałbym, naiwny. Hiszpania to nie zawsze była tylko i wyłącznie taki raj, taka, można powiedzieć metaforycznie, zielona wyspa płynąca w beztroskości i w radości, tylko też miała swój taki bardzo tragiczny rozdział i mówię o tym, ponieważ jako dziecko, jako uczeń chodzący do szkoły podstawowej, wielokrotnie pamiętam śmigłowce policyjne, pamiętam kolegę z klasy, który wielokrotnie miał traumę. Jeszcze wtedy się nie mówiło o PTSD, czyli o traumie, prawda, po traumatycznym wydarzeniu, ale pamiętam wielokrotnie był przerażony, wielokrotnie był świadkiem, kilkakrotnie był świadkiem takich zamachów dosłownie pod swoją klatką tam, gdzie mieszkał, bo były to zamachy, które były skierowane co prawda w instytucje wojskowe, Guardia Civil w Hiszpanii, ale bardzo często cywile byli ofiarami tych zamachów i to był bardzo okrutny czas, bardzo trudny czas, więc ten lęk gdzieś tam był trochę podszyty w młodym człowieku i to powodowało, że tak, zgoda, Hiszpanie potrafią cieszyć się życiem. To, co jest takim elementem, który w jakiś sposób też tworzy moją tożsamość, czy ją buduje, to jest to, że ja ufam ludziom i myślę, że to wyniosłem z Hiszpanii. Hiszpanie potrafią patrzeć sobie w oczy, lubią ze sobą rozmawiać, w takim życiu codziennym, na ulicach uśmiechają się do siebie, lubią nawiązywać czasami takie przypadkowe znajomości. Po prostu ludzie sobie ufają, tak? I to jest taki element bardzo wartościowy w Hiszpanii, no ale z drugiej strony był ten element takiego tła, takiego poczucia zagrożenia, który był może czymś sprzecznym z takim życiem beztroskim i radosnym. ale rzeczywiście także i przyczyniał się do tego, że ja na przykład w taki sposób z kolei może naiwny patrzyłem wtedy na Polskę, bo gdy przyjeżdżałem do Polski, do moich dziadków na wakacje, to tutaj miałem lato. Tutaj z kolei to uczucie tego zagrożenia, o którym wspominałem, było w zasadzie nieosiągalne, niedostępne, więc czułem się tutaj bezpiecznie i przewrotnie czułem tutaj wolność.
Wspomniałeś o wizytach w Prado i bardzo ci dziękuję za to wspomnienie. Od razu sobie pomyślałam, że ten Velázquez nam tutaj pięknie pasuje, bo on przecież właśnie portretował te takie idealne, piękne dworskie sceny, a z drugiej strony to, co ja kocham w jego malarstwie najbardziej, to jest to pokazywanie codzienności i tych różnych takich mniej pięknych jej elementów, prawda? Osoby chorujące, z różnymi ułomnościami, chociaż to takie słowo chyba, którego nie powinniśmy tutaj używać, z różnymi problemami, tak? Które mamy wszyscy. I no nie jest tak, że Hiszpania tych różnych problemów jest też pozbawiona. Ale wróćmy do Madrytu, bo to jest taki wątek, który mnie bardzo ciekawi. Madryt, stolica śródziemnomorskiego kraju, która taka mało śródziemnomorska jest chyba. Jak ty widzisz to miasto swojego urodzenia?
O, ja po pierwsze zawsze cierpię, cierpię. Ciekawe, że takiego słowa użyłem. Ale rzeczywiście cierpię na swój sposób, taki może trochę przewrotny sposób, gdy słyszę o tym, że Polacy, co rozumiem, uwielbiają Barcelonę i troszkę rzadziej może zaglądają do tego Madrytu, dlatego użyłem pojęcia cierpię. Ale oczywiście myślę, że ta śródziemnomorskość jest obecna w pewnych elementach tego życia Madrytu. Niewątpliwie Madryt nie ma tego, co ma Barcelona, co kochają Polacy do Barcelony się udający. Nie ma plaży, nie ma oczywiście wybrzeża, nie ma Gaudiego, nie ma tej architektury, ale myślę, że Madryt jest metropolią, ogromnym miastem, bardzo monumentalnym i uważam, że ma piękną architekturę, bardzo szerokie aleje, Gran Via przede wszystkim, która ma ponad 100 lat, ale też i bardzo barwne, wąskie uliczki, które znajdują się na przykład na Barrio de las Letras, czyli dzielnica Liter, to te okolice na przykład udając się od Plaza Mayor w kierunku północnym, dzielnica literatów, tak ona się nazywa. Madryt, myślę, że ma tę śródziemnomorskość w takiej postaci właśnie tego życia mieszkańców Madrytu, o których mówi się, że to są koty, bo na mieszkańców Madrytu mówi się Los Gatos. A to dlatego, że w ogóle Madryt został założony jeszcze przez Maurów, przez Arabów. Znajdują się jeszcze resztki muru wybudowanego przez właśnie Maurów i ponoć legenda mówi o tym, że mieszkaniec Madrytu skakał bardzo zwinnie z muru do muru. Potem niektórzy twierdzą, że to być może związane z dachówkami.
Zademonstruję,
ale legenda stała się jakąś taką ikoną właśnie tego życia Madrytczyków i tego, że Madrytczycy, trochę jak koty, rzeczywiście żyją nocami. Myślę, że Madryt jest takim miastem w Europie, które rzeczywiście pod tym względem robi duże wrażenie, tak jak i pewnie i inne miasta Hiszpanii, ale to jest to, że życie tętni wieczorami. Nierzadko na Gran Via na przykład przede wszystkim widujemy korki o 2, 3, 4 nad ranem. Tak, ludzie w Madrycie lubią funkcjonować i żyć nocą, zwłaszcza latem. No i powiedziałbym, że Madryt dla mnie to jest to życie śródziemnomorskie, opiera się na jego barach. Madryt ma ponad 15 tysięcy barów. Wszędzie są te bary, które często powtarzam, nie są wymuskane, nie są nowoczesne, ale na tym polega ich charakter. One często są takie same od 30-40 lat. Madrytczycy mają też swój charakterystyczny sposób życia, to znaczy to jest takie życie, rytm życia, taka doba składa się od tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli od tej wizyty szybkiej przy porannej kawie w drodze do pracy. Potem w pracy też jest pierwsza przerwa, koło południa wychodzimy z koleżankami i kolegami z pracy znowu do baru, obiad w barze, potem znowu bar po południu i wieczorami znowu bar. I w tych barach w Madrycie mieszkańcy Madrytu mają taką sposobność, może niezbyt estetyczną, wrzucania serwetek, wykałaczek, pestek po oliwkach na podłogę. To jest co chwila gdzieś tam zamiatane. No, to turystów rzeczywiście często jakoś tak zaskakuje. Może interpretujemy to jako jakiś chaos, jakąś skłonność do tego, żeby nie utrzymywać czystości. Ale Hiszpanie, Madrytczycy mają taki swój sposób funkcjonowania w tych barach i nawet Madrytczycy twierdzą, czasami zaglądają, jak bar jest zbyt estetyczny, zbyt czysty, no to oznacza to, że tam nikt nie zagląda.
Co oznacza,
że być może warto zaglądać do takiego miejsca, w którym rzeczywiście te serwetki się wszędzie sypią pod nogami.
To jest świetna podpowiedź, ale to może od razu zostańmy przy tym dniu madryckim. Wyobraźmy sobie, że lecimy jutro, zabierasz nas do Madrytu. Jak zarządzisz ten dzień? Co robimy od rana? Już po śniadaniu. Już kawka wleciała, tost wleciał, co dalej?
To znaczy, to jest tak, że jest takie miejsce Madrytu, którego niespecjalnie lubię, ale od którego myślę, że zawsze warto zacząć, czyli to jest ten punkt zerowy Madrytu. Dosłownie tam jest kilometr zero. Od tego miejsca liczone są dystanse, kilometry, mapa w hiszpańskich, a mam na myśli oczywiście Puerta del Sol, czyli ten centralny punkt Madrytu, w którym Hiszpanie jeszcze co więcej odliczają do Nowego Roku, zawsze licząc, prawda, patrząc na ten budynek i na dzwon, który wybija najpierw sygnał do północy, a potem, bo to jest bardzo skomplikowane, Hiszpanie jesteśmy tak samo przesądni jak w Polsce, co prawda nie mamy grosza w kieszeni, ale też przesądnie witamy Nowy Rok, zajadając się winogronami, 12 winogronami, ale ta ceremonia jest niezwykle skomplikowana, bo najpierw są cuartos po hiszpańsku, czyli takie kwartał, a dopiero potem odlicza się do północy, więc nie jest to takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Ale to właśnie jest to miejsce w Madrycie, tak? Puerta del Sol. Tam mamy symbol Madrytu kolejny, czyli La Osa y el Madroño. Nie jest to niedźwiedź, tylko jest to niedźwiedzica, która już kilkakrotnie miała różne miejsce. Mam na myśli pomnik, który jest symbolem Madrytu, bo Madryt, o tym też należy pamiętać, to jest jedna z najwyżej położonych stolic w Unii Europejskiej, ponad 600 kilka metrów nad poziomem morza, otoczone górami, dlatego też klimat Madrytu jest bardzo specyficzny. Zimą jest dość zimno, to nie jest klimat 15 stopni, ale potrafi być rzeczywiście zimno, co prawda śnieg pada raz na jakiś czas, ale zdarza się, bywa w Madrycie, no i bardzo suchy, surowy klimat latem, temperatury potrafią sięgać 40 kilku stopni. Także klimat madrycki jest bardzo specyficzny, bardzo surowy. No ale właśnie mamy tę niedźwiedzicę, która opiera się o drzewo Madronio. To niektórzy tłumaczą drzewo poziomkowe, ale to też nie jest najlepsze tłumaczenie. To jest inny rodzaj, nie jestem biologiem, znawcą tej flory, ale to jest inny rodzaj drzewa owocowego. Dlaczego niedźwiedzica? Ponieważ symbolem Madrytu też jest tarcza czerwona i 7 gwiazd białych. Dlatego, że to jest symbol wielkiego wozu na naszym niebie, czyli tej konstelacji gwiazd. I stąd właśnie znowu niedźwiedzica. Zresztą niedźwiedzie rzeczywiście jeszcze nie tak dawno temu podobno w okolicach Madrytu chadzały. Ze względu na to, że Madryt rzeczywiście i w ogóle Hiszpania, pamiętajmy o tym, Polska i Hiszpania mamy podobną ilość, liczbę mieszkańców. I podobne są to kraje pod względem wielkości, ale gęstość zaludnienia jest bardzo ciekawa, ponieważ Hiszpania jest jednym z państw Unii Europejskiej, który ma najmniejszą gęstość zaludnienia, czyli jest najwięcej przestrzeni niezabudowanej, bardzo dużo jest dzikiej przestrzeni, co oznacza, że no, zwłaszcza gdy podróżujemy koleją po Hiszpanii, myślę, że często podróżnicy cieszymy się takimi widokami, mamy takie wrażenie, że ta Hiszpania jest naprawdę dzika i często opustoszała. Pod tym względem jest bardzo piękna. Także gdzie idziemy do Madrytu? To musi być to miejsce, Puerta del Sol, potem stamtąd udamy się do Plaza Mayor. Po drodze możemy jeszcze zajrzeć w kierunku opera ja nie mogę być sobą i były tosty, co prawda, ale skoro Madryt, to muszą być churrosy i Cuesta de San Ginés, tam jest najsłynniejsza czekolateria. W Hiszpanii zajadamy się churrosami na słodko, popijając bardzo gęstą czekoladą. To nie jest taka pitna czekolada jak w Polsce, która jest trochę rzadsza, tylko bardzo gęsta, bardzo słodka i powiedziałbym, że Hiszpanie w ogóle żyją, by żyć cały czas, by żyć i by jeść, bo to jest taka różnica. My w Polsce często mówimy, że chyba żyjemy, żeby pracować, bo mamy taki etos pracy, a Hiszpanie tak żyją, by żyć i by jeść, i by cieszyć się życiem. I z Puerta del Sol i Plaza Mayor, no trzeba by na pewno koniecznie przejść się wspomnianą Barrio de las Letras, Plaza de Santa Ana, tam jest Teatro Español, teatr hiszpański. Możemy przy okazji przywitać Calderona de la Barca, czyli pisarza Złotego Wieku, tam ma swój pomnik. Pisarz, który napisał La Vida es un Sueño, czyli Życie jest snem, dramat oparty też w Polsce, dzieje się w Polsce w XVII wieku, więc ta fascynacja hiszpańskiego pisarza Polską też jest ciekawym łącznikiem pomiędzy tym, co polskie, a hiszpańskie. No i muzea. Nie tylko Museo del Prado, Reina Sofia, Thyssen-Bornemisza. No i musimy koniecznie iść do naszego parku El Retiro. El Retiro, czyli takie nasze łazienki królewskie, ale bardziej zaniedbane niż nasze łazienki królewskie. Bardziej dziki jest to park, piękny Palacio del Cristal, czyli Pałac Kryształowy. I tym różni się park w Madrycie od parku w Warszawie, tym, że w tym parku El Retiro powiedziałbym, że jest ciągły koncert i ciągły teatr. Czyli spacerujemy, widzimy piękne estanque, czyli taki mały, jak to powiedzieć po polsku, taką małą, też jak w warszawskich naszym ogrodzie łazienek królewskich mamy takie oczko wodne. No, to jest oczkowodne, sztuczne oczkowodne, nie takie małe oczkowodne, jak wiemy, i latem płyną tutaj gondole, a tam mamy możliwość wypożyczenia łodzi, takich małych łódek i wiosłowania, więc to jest fantastyczne. Madrytczycy bardzo lubią tak spędzać ten czas. No i wszędzie słyszymy dźwięki muzyki, teatry takie uliczne, dzieci się bawią. To jest jeszcze taki element a propos właśnie dźwięku obrazów madryckich, hiszpańskich, to jest ten gwar dzieci bawiących się. Zawsze dzieci są gdzieś blisko nas. Ta rodzinność hiszpańska jest bardzo ważna. To wieczorne życie w barach, w restauracjach. To wygląda tak, że Hiszpanie rzeczywiście bardzo późno spożywają kolację, ale te dzieci wszędzie się bawią dookoła, mimo tych późnych pór. I dla mnie to jest też takim elementem tego życia hiszpańskiego, że dzieci nie są elementem być może nam przeszkadzającym, prawda? Jak często niektórzy być może podchodzą do bardzo rygorystycznie do tego elementu wychowania, że jest późna pora, dziecko trzeba położyć spać i dopiero potem bardzo często rodzice rozpoczynają swoje takie życie towarzyskie. Tylko w Hiszpanii potrafią wspaniale to łączyć. Nie ma takiej granicy pomiędzy życiem rodzinnym, życiem towarzyskim rodziców, dorosłych osób, tylko to się wszystko łączy. Dźwięki, gwar. Pod tym względem jest to cudowne i fantastyczne, ale wróćmy jeszcze do tego, co należy w Madrycie zobaczyć. Na pewno na przykład Mercados de San Miguel. To też jest bardzo blisko okolic, przy których cały czas się spacerujemy. Puerta del Sol, Plaza Mayor, czyli taki targ, w którym możemy też zobaczyć produkty lokalne. No i ta śródziemnomorskość, bo to, co jest ciekawe w Hiszpanii, i w Madrycie, to, że Madryt położony jest oczywiście w centrum Peninsula Iberica, Półwyspu Iberyjskiego, daleko od wybrzeża i od oceanu, ale mamy codziennie świeże dostawy ryb, owoców morza i można naprawdę spożywać rano jeszcze wyłowioną ośmiornicę albo doradę, albo inną rybę i podawaną tego samego dnia na talerzu madryckim. Hiszpańska gastronomia madrycka jest cudowna.
Och, i tak minął tydzień. No właśnie, albo i dwa. Tak ładnie powiedziałeś o dzieciach i to wszystko tłumaczy, dlaczego ja, matka trojga dzieci, się tak świetnie w Hiszpanii odnajduję. Wspomniałeś o jedzeniu, o słońcu, o tych wszystkich wspaniałych rzeczach. Pojawiło się też flamenko, dodajmy do tego mañana, siesta i w zasadzie mamy wszystkie stereotypy, które o Hiszpanach funkcjonują w naszym kraju. Jak sobie z nimi radzisz? Denerwują cię one? Czy może znajdujesz w nich ziarnko prawdy i uśmiechasz się do nich?
Oj, myślę, że ze stereotypami jest bardzo ciekawie, bo stereotypy są jakimś elementem, taką formą spostrzegania danego kraju, narodu, kultury, charakterystyczną. Często my się z tymi stereotypami nie utożsamiamy, prawda? Przepychamy się, jesteśmy być może niezadowoleni z nich, ale myślę, że stereotyp jest jakimś elementem takiej świadomości tego, że skoro mamy jakieś wyobrażenie na temat danego kraju, to coś na ten temat wiemy. I myślę, że w tym stereotypie zawsze jest coś pozytywnego. Oznacza to, że krótko mówiąc, wypowiadając się na temat danego narodu, po prostu mamy jakąś wiedzę na jego temat i może nie zawsze one są trafne i prawdziwe, ale w dużej mierze rzeczywiście te wspomniane przez ciebie stereotypy są stereotypami prawdziwymi. Ta hiszpańska maniana to może rzeczywiście nie jest element do którego zwłaszcza Madrytczycy, podkreślę to, czują jakąś sympatię, bo Madrytczycy są chyba takim może, teraz jak określić Madrytczyków, mieszkańcami Hiszpanii, którzy jednak są pracowici, lubią, starają się być na czas. I Madrytczycy rzeczywiście wyjątkowo się obrażają, gdy o nich się stereotypowo mówi, że Hiszpanie zawsze się spóźniają i zawsze są poza czasem. Mam kilku takich
znajomych. Hiszpanie są poza czasem. Tak. Bardzo ładne. Proponuję na tytuł to.
Spotkaliśmy się idealnie o czasie.
Tak, tak, ale rzeczywiście mam kilku znajomych, którzy zawsze twierdzą, że są zawsze na czas, ale różnie z tym bywa, bo faktycznie wielu Hiszpanów bardzo płynnie podchodzi do czasu, więc myślę, że w tym akurat jest dużo prawdy. Ale hiszpańskie stereotypy raczej są chyba pozytywne, tak mi się wydaje. Może takim stereotypem, który często wydawało mi się jest taki nietrafiony, niesprawiedliwy, krzywdzący, to jest taki stereotyp hiszpańskiego macho. Tak? Czyli no w ogóle macho tego samca, macho po hiszpańsku to jest w ogóle samiec, tak? Więc to też warto o tym wiedzieć.
Słowo macho pochodzi z języka hiszpańskiego.
Tak jest, tak, tak, tak. Natomiast to wydaje mi się, że to pojęcie hiszpańskiego macho to jest takie pojęcie Hiszpana, mężczyzny, który dba tylko o siebie, zainteresowany jest tylko i wyłącznie sobą.
Jest taki twardy, taki po prostu męski w takim najprostszym znaczeniu tego słowa.
Tak, ale ja nigdy, przyznam, takich Hiszpanów w swoim otoczeniu nie poznałem, bo i moi rodzice, i zawsze wspomniani przeze mnie nieco wcześniej, i znajomi rodziców, przyjaciele, te osoby, które utożsamiam właśnie z przyjaciółmi moich rodziców, i czyni mężczyzn, zawsze byli bardzo rodzinni, bardzo życzliwi, bardzo delikatni. Ja nigdy nie spotkałem się z takim hiszpańskim macho, który nam się kojarzy z takim wspomnianym właśnie przez ciebie wizerunkiem tupiącego nogą, prawda, Hiszpana, który no, ma wszystkich w nosie, mówiąc lekko, tylko są to ludzie bardzo rodzinni, bardzo delikatni.
Wrażliwi. Wszyscy Hiszpanie, mężczyźni, których znam, są niesłychanie wrażliwymi mężczyznami.
Więc taki stereotyp uważam, że akurat jest krzywdzący i jest niesprawiedliwy i bardzo często nieprawdziwy i nietrafiony. Ale moglibyśmy się zastanowić tutaj też, jakie są hiszpańskie stereotypy na temat Polaków i polskości. I one są, bo ja jako dziecko przecież często się z nimi spotykałem, bardzo ciekawe, bo to, o czym się zawsze mówiło w Hiszpanii o Polakach, to że mamy znakomite kino. Gdy mówiło się o Polakach, to Kieślowski, Andrzej Wajda, to były te nazwiska zawsze powtarzane. Że Polacy są pracowici, że Polacy są sumienni, że są właśnie na czas. Więc ja zawsze spotykałem się z takimi bardzo pozytywnymi obrazami i wyobrażeniami na temat Polaków. I to było jakoś tak zdumiewające, bo zastanawiałem się, skąd w nas, w Polakach, takie poczucie tego, że jesteśmy zawsze źle oceniani. Mam takie wrażenie, że my siebie bardzo surowo oceniamy i często mówimy o tym, że my siebie jesteśmy bardzo takim narzekającym, marudnym, niezadowolonym narodem, ale ja często powtarzam, że to do końca tak nie jest. Uważam, że my jesteśmy perfekcjonistami, dużo pracujemy nad sobą, dużo się rozwijamy. Chcemy zawsze trochę być w innym miejscu niż jesteśmy i to napędza nas do działania i do rozwoju. Tu Hiszpanie pod tym względem są rzeczywiście mniej ambitni. Myślę, że Hiszpanie często, to o czym mówiłem nieco wcześniej, zadowalają się tym, co mają. Czyli zadowalają się swoją rodziną, swoim życiem rodzinnym, swoim życiem towarzyskim, co przyczynia się do tego, że faktycznie, gdy dzisiaj wracamy do Hiszpanii albo wyjeżdżamy, to myślę, że już wielu Polaków to zauważa. Że w Polsce mamy piękne przestrzenie, piękne restauracje, bardzo zadbane ulice, bardzo zadbane przestrzenie te wspólne, publiczne. A gdy wracamy do Hiszpanii albo wyjeżdżamy na wakacje, to mamy takie wrażenie, że tu wszystko nie musi być tak idealne, ale to, co jest, to wystarczy, prawda? Wystarczy jakieś krzesełko wystawione przed lokal, przed restaurację, przed bar i to nie musi być idealne. To nie musi być idealnie zrobione, idealnie odświeżone czy świeżo kupione w sklepie, a to wystarczy. Widzimy chyba często takie jakieś niedoróbki. Lubię to słowo w Polsce, bo myślę, że my zwracamy uwagę na takie rzeczy, na niedoróbki, prawda? Często teraz, gdy czytam czasami komentarze Polaków, którzy kupują nieruchomości w Hiszpanii, to zauważam, że oni rzeczywiście dostrzegają to, że tam są takie niedoróbki w Hiszpanii, prawda, jeśli chodzi o wykończenie. My w Polsce rzeczywiście jesteśmy bardzo tacy szczegółowi, lubimy, żeby wszystko było wymuskane, zadbane. Dbamy o to, żeby żyć w przestrzeni odizolowanej, ciepłej. Nasze mieszkania w Polsce, domy są ciepłe. W Hiszpanii marzniemy często i te mieszkania są często nieogrzewane, zimne. Nie ma tej izolacji. Rzeczywiście Hiszpanie dlatego też jesienią i zimą zwłaszcza wychodzimy na zewnątrz, bo często cieplej jest na zewnątrz niż w naszych mieszkaniach. Ale wracając do tej myśli, myślę, że to sprowadza się do tego, że Hiszpanie może pod wieloma względami się aż tak nie rozwinęli, nie rozwijają, chociaż bardzo się rozwinęli w latach 80., 90., ale potem to powiedziałbym trochę się zatrzymało, bo nie mają takiej ciągłej potrzeby parcia do przodu.
Ale tak. Macie ten stempelek śródziemnomorskości, to wszystko można wam wybaczyć.
Tak jest.
Śródziemnomorskości i hiszpańskości, którą ja bardzo bym chciała ciebie poprosić, żebyś spróbował zdefiniować. Czym jest hiszpańskość? Bo to jest takie słowo w ogóle, które funkcjonuje w rozmowach o różnych narodowościach, prawda? Właśnie z tą końcówką ość.
Bardzo polskie słowo, hiszpańskość.
Hiszpańskość, tak. Czym ona jest dla ciebie? Ja też się domyślam, że ona różnie wygląda w różnych regionach i na pewno jest też rzeczą bardzo subiektywną. Czym jest dla ciebie?
Mamy to piękne polskie powiedzenie żyć jak w Madrycie, którego Hiszpanie nie znają i w tym pewnie zawiera się jakaś taka myśl, zwłaszcza z naszej polskiej perspektywy tego, czym może być ta hiszpańskość i czym może być to życie hiszpańskie, tak? Czyli życie jak w Madrycie, lekkie, przyjemne, może bez problemów, prawda? Jakieś takie łagodne życie, no, ale oczywiście takiego życia nikt nie prowadzi, myślę, że nawet w najpiękniejszym zakątku naszego świata. Ale myślę, że hiszpańskość to jest przede wszystkim takie ciepło, które mają zawarte Hiszpanie w swoich spojrzeniach, w swoim sercu i w takim zaufaniu do drugiego człowieka. Myślę, że Hiszpanie rzeczywiście siebie lubią, ufają sobie i nieraz sam na swojej skórze poczułem pewną różnicę pomiędzy tym, jak my Polacy, będąc za granicą, odbieramy naszych rodaków. I mam takie poczucie, myślę, że jako Polak, bo czuję się Polakiem i Hiszpanem, mogę o tym powiedzieć i mam prawo tak to zinterpretować, ale mam wrażenie, że my jako Polacy wyjeżdżając za granicę i myślę, że w tym definiuje się też pewna polskość i pewna hiszpańskość, będąc za swoim krajem, za granicą, bardzo dobrze jest zobaczyć albo bardzo jaskrawie podkreślają się pewne elementy naszego charakteru i naszego życia i współżycia. I myślę, że Polacy często będąc za granicą, trafiając na rodaków, no nie widzę takiej radości, uśmiechu, otwartości i takiego pożądania kontaktu z rodakami, tylko raczej mam wrażenie unikania tego kontaktu, czasami nawet powiedziałbym, że chowania głowy w piasek, udawania, że siebie nie zauważamy. Nigdy tego nie zauważyłem w hiszpańskości. Myślę, że gdy Hiszpan trafia na innego Hiszpana za granicą, to jest w tym ciekawość, jest w tym radość, jest w tym chęć rozmowy, nawiązania kontaktu. I widać, że pod tym względem my Hiszpanie lgniemy do siebie, ufamy sobie, podczas gdy my w Polsce mamy wobec siebie zakodowaną pewną nieufność. Dużo się zmieniło.
Bo my lgniemy do Hiszpanów. Dlatego.
O, tak. I tutaj, żeby było jasne, ja nie chcę tutaj podkreślać jakichś negatywnych cech, bo myślę, że zawsze powtarzam, Polacy mają więcej zalet aniżeli wad, ale jest w naszych genach zakodowana jakaś nieufność do drugiego człowieka. I myślę, że to wynika z naszej historii, z naszych doświadczeń. I choć oczywiście bardzo dużo się zmieniło, otworzyliśmy się na świat, jesteśmy wszędzie, coraz więcej ludzi jest uśmiechniętych i być może dzisiaj młodsze pokolenia inaczej funkcjonują, to jednak rzeczywiście tym się mocno wyróżniają Hiszpanie. I tym jest chyba ta hiszpańskość. To jest zaufanie do drugiego człowieka. To jest to, że Hiszpanie w różnych sytuacjach życiowych, na przystankach, w autobusach, w tramwajach, potrafią się do siebie uśmiechnąć, porozmawiać, nie szukając w tym jakiegoś podtekstu, jakiejś interesowności. Jeszcze brakuje mi tego rzeczywiście w takim codziennym życiu w Polsce, takiego zaufania. Myślę, że w Polsce jednak, gdy ktoś uśmiechnie się do kogoś obcego, to ta osoba często albo unika tego spojrzenia, albo ma być może takie poczucie tego, że ta druga osoba może czegoś ode mnie żąda, albo chce, albo za chwilę będzie interesowna, prawda? Szukamy często tutaj w naszych takich życzliwościach jakiegoś drugiego dna. Nie uznajemy jeszcze tej otwartości za stan naturalny, podczas gdy w Hiszpanii jest to zupełnie naturalne. I myślę, że to jest największa różnica pomiędzy polskością a hiszpańskością. I jeśli bym do czegoś dążył, albo jeśli czegoś mi brakuje, to właśnie tego zaufania, tej otwartości, czasami nawet tej naiwności, którą mają Hiszpanie. To jedna rzecz. Druga to jest, myślę, że hiszpańskość to też jest no właśnie ta wspólnotowość, to jest to wspólne przeżywanie życia. W Polsce mam takie wrażenie i może to wynika z naszego etosu pracy. My jednak uważam, że cały czas dużo pracujemy. Mniej, chociaż to się szczęśliwie bardzo zmieniło, ale mniej potrafimy cieszyć się takimi drobiazgami życia. Mam na myśli to, że w Polsce wielokrotnie spotykam się sam, często już tak jadam, z tym, że jadamy posiłki sami. Prawda, nie wiem, nie mamy czasu, posiłek zjemy, kiedy będzie na to czas. Hiszpanie są bardzo przywiązani do swoich pór, zwłaszcza obiadowych, tak? Obiad jest, powiedziałbym, świętością. Tak samo w Portugalii, tak samo we Włoszech, tak samo we Francji. Są to inne godziny, ale obiady są...
Późne obiady, prawda? To są
w Hiszpanii są to wcześniejsze pory.
Wcześniejsze.
We Francji jada się obiad 12.30, 13.00, w Hiszpanii 14.00 to jest pora obiadowa. Nie później i też nie wcześniej. Ale dlaczego ty mówię, bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, Hiszpana jedzącego samego obiad przy stole, przy pustym talerzu, tylko obiad się spożywa ze znajomymi z pracy. Zresztą w kulturoznawstwie jest taki termin, który trochę porównuje Hiszpanów i Polaków do owoców. To znaczy taką metaforą jest to, że Hiszpanie są brzoskwinią, czyli z zewnątrz wydają się bardzo właśnie ciepli, otwarci, bo za chwilę powiem o pewnych różnicach. Ale wewnątrz, gdy głębiej trafiamy do Hiszpanów i to już są pewne schody, które się zaczynają, to rzeczywiście mamy wrażenie, że mówiłem przed chwilą o tym, wydawałoby się w takim razie, że skoro Hiszpanie są tak otwarci, tak życzliwi, to wszędzie mamy przyjaciół i wszędzie mamy znajomych. No nie jest to prawdą, bo rzeczywiście w Hiszpanii jest tak, że na tym pierwszym kontakcie, w tej pierwszej relacji jesteśmy otwarci, jesteśmy życzliwi, jesteśmy bardzo mili i możemy mieć takie wrażenie mylne, że wszędzie ludzie będą nam pomagali i wszędzie będziemy mieli przyjaciół. Tymczasem w Hiszpanii termin przyjaciela jest często nadszarpywany, ale potem bardzo często sam doświadczałem to na swojej skórze wielokrotnie. Miałem takie wrażenie, że mam możliwość spotkania się spontanicznego z przyjacielem, ale Hiszpanie nie znoszą takiej spontaniczności. To znaczy, jeśli ktoś nagle znikąd zadzwoni do mojego mieszkania, do domofonu w Hiszpanii i powiem, że mam ochotę wpaść, że za chwilę może pogadajmy, dawno się nie widzieliśmy, to Hiszpanie mogą się pod tym względem bardzo obrazić na nas i będą niechętni. W Polsce jest inaczej. W Polsce, gdy mam przyjaciela, to wiem, że w każdej chwili mogę do niego zadzwonić, o każdej porze dnia i nocy i mogę do niego przyjść do domu i na pewno mnie wpuści. W Hiszpanii tak nie jest. Wracając do tego owocu, no to właśnie Hiszpanie są taką brzoskwinią. Z zewnątrz wydają się bardzo tak kolorowi, miękki owoc, a w środku jest pestka. A w Polsce jest odwrotnie. W Polsce jesteśmy kokosami. Z zewnątrz jesteśmy twardzi, trzeba do nas trochę, prawda, dopukać się, trzeba do nas się dostać, znaleźć sposób i metodę. No ale my, gdy komuś zaufamy, prawda, albo gdy zbudujemy naszą relację przyjacielską, no to naprawdę to jest przyjaźń w zasadzie do grobowej deski, jak to się mówi, tak? Czyli naprawdę na tym przyjaźń trzeba zapracować i ta przyjaźń jest szczera. I pod tym względem jest pewna różnica. My w relacjach jesteśmy nieufni, tak jak mówiłem. Ale potem te relacje są bardzo szczere i bardzo prawdziwe. W Hiszpanii możemy się pod tym względem bardzo mocno pomylić.
Mówiłeś o tych różnicach między Polakami i Hiszpanami i taka moja pierwsza spontaniczna myśl była taka, że może Polacy reagują tak, a nie inaczej na siebie ze względów historycznych. Mamy za sobą, prawda, różne trudne przeżycia w XX wieku i również wcześniej. Nasza historia jest pełna rozmaitych zawieruch. No ale potem sobie pomyślałam, że przecież z Hiszpanią wcale nie jest inaczej. To nie jest tak, że wasza historia jest prosta i pełna glorii. Momenty glorii były, ale też no tak naprawdę ten XX wiek był bardzo trudny i były momenty też, kiedy od tej glorii się odchodziło. Ja tutaj mówię oczywiście na przykład o koloniach, prawda? To jest taki moment wielkiej wielkości historii, w historii Hiszpanii. No a teraz sytuacja zupełnie inna. Na ile masz takie w ogóle wrażenie, że Hiszpanie dzisiejsi mają taką świadomość właśnie ukształtowania przez swoją historię, która jest charakterystyczną historią w historii Europy?
Tak, niewątpliwie to, o czym mówisz, jest rzeczywiście bardzo trafną myślą, bo Hiszpania doświadczyła przede wszystkim okrucieństwa wojny domowej i to jest wojna, która jest, no myślę, że oczywiście nie ma formy porównywania dramatów i tragedii, ale wojna, która dzieli ludzi, która dzieli rodziny często, no myślę, że jest najtragiczniejszą formą konfliktu, zwłaszcza w jednym narodzie, a ta przecież dotknęła Hiszpanię i Hiszpanów. Ale ta wojna domowa właśnie, Guerra Civil, spowodowała, że Hiszpanie o historii w zasadzie nie mówią. Przez wiele lat w ogóle się nie mówiło o historii Hiszpanii i myślę, że Hiszpanie do dzisiaj zdają sobie sprawę oczywiście ze swojego bagażu, ze swojej historii, ale raczej wątków historycznych się nie porusza. Ja też często miałem takie wrażenie, że my w Polsce jesteśmy bardzo świadomi swoich tradycji, swojej kultury, swojej historii, tego, przez co przeszliśmy, tego, co doświadczyliśmy. I rzeczywiście potrafimy się pięknie różnić, potrafimy się pięknie kłócić w Polsce i to rodzi różne konflikty w naszym państwie, o czym doskonale wiemy, że na różne tematy potrafimy się cały czas sprzeczać, ale myślę, że to, co jest niepodważalne w Polsce, to to, że niezależnie od tego mamy różne opinie, być może różne poglądy na to, przez co przeszła Polska, ale jesteśmy w jakiś sposób definiowani, to znaczy w polskich domach mówi się o historii. W różny sposób. Różne są te perspektywy, ale mówi się o historii. I myślę, że to przyczynia się do tego, że jako naród jesteśmy bardzo siebie świadomi. Potem może te konflikty są bardzo świeże, może też ze względu na tę świadomość historyczną, ale podkreślam to, moim zdaniem to jest duża wartość naszego narodu. To, że potrafimy o historii mówić, przeżywać ją i być jej świadomi. Hiszpanie mają pod tym względem większy problem. O historii się nie mówi. Wojna domowa, w zasadzie moja babcia, Abuela Carmen, no to też było tak, że 1922 roku się urodziła, czyli te lata 20. Mamy odradzającą się Polskę, która wróciła do zasłużonego, do swojego miejsca na mapie. Mamy odradzającą się niepodległość, a w Hiszpanii z kolei mamy bardzo biedny kraj. Moja babcia, czasami to powtarzam, ale moja babcia do końca życia nie potrafiła czytać i pisać. Urodziła się, miała 14 rodzeństwa. Jako mała zaczęła bardzo pracować, by pomagać swoim rodzicom. W Hiszpanii do tej pory był bardzo duży odsetek analfabetyzmu u osób w wieku senioralnym, zwłaszcza kobiet. Często kobiety po prostu nie miały dostępu do szkoły. Pod tym względem Polska, myślę, że zwłaszcza to pokolenie, moja babcia, wspaniale byłaby kształcona i była zupełnie pod tym względem, miała inne wykształcenie, inne doświadczenia niż moja babcia w Hiszpanii, co ciekawe. I babcia w Hiszpanii potrafiła się znakomicie porozumiewać z moją babcią w Polsce, mimo że nie mówiła po polsku, ale moja babcia Irena świętej pamięci mówiła trochę po hiszpańsku, ale były pod tym względem zupełnie inne. I myślę, że o tym też warto pamiętać, że ta hiszpańska historia była pod tym względem bardzo trudna, bardzo być może też wymagająca, zwłaszcza dla kobiet hiszpańskich. I Hiszpanie o historii mimo wszystko nie potrafią dzisiaj rozmawiać i to też jest duża różnica pomiędzy tymi narodami.
A czy ty śledziłeś losy swojej rodziny hiszpańskiej i czy masz tam taką postać fascynującą, jakiegoś takiego kolorowego ptaka, kogoś być może, kogo nie poznałeś, ale się zafascynowałeś?
To jest tak, że są takie tematy, które są trudne, bo takim tematem jest na przykład hiszpańska korrida, prawda? I mówię o tym, ponieważ jako dziecko, ja nie zapomnę, ale jeszcze w tamtych czasach było tak, że no, w wielu miejscach, zwłaszcza w różnych barach, o których cały czas wspominam, do których się chodziło z tatą, wracając ze szkoły albo idąc do szkoły albo do pracy, czy też spotykając się ze znajomymi, w tych barach zawsze były telewizory, przecież uruchomione. Hiszpanie zawsze mieli taką manię, może to się zmieniło, ale wszędzie były telewizory wyłączone, prawda? I mecze piłkarskie, i telewizja zawsze chodziła bardzo głośno. No i w tych telewizorach w Madrycie oglądało się walki byków. Więc dla takiego młodego człowieka, i nie tylko dla mnie, dla wielu moich rówieśników, w tamtym momencie bycie toreadorem, no to było coś. To było niemalże jak bycie piłkarze, tak, jak być jakąś gwiazdą. I było kilku takich toreadorów hiszpańskich, którzy byli rzeczywiście postaciami bardzo popularnymi, bardzo lubianymi. To jeszcze był taki moment, lat 80., o których się jeszcze tak dużo nie mówiło, korridzie pod względem no właśnie praw zwierząt, humanitaryzmu, prawda, i tego okrucieństwa, tej, no bądź co bądź, tradycji, no bo to jest pewną tradycją niewątpliwie w Hiszpanii. Dzisiaj Hiszpanie są pod tym względem bardzo podzieleni. Myślę, że jednak w większości ludzie są przeciwni, zwłaszcza młodzi ludzie, ale jeszcze jest duże grono miłośników i takich ludzi, którzy miłują korridę. Nawet myślę, że w ten sposób można to opisać. Nawet w moim otoczeniu mam takiego mojego przyjaciela, który był toreadorem, który musiał skończyć szkołę, żeby zostać toreadorem. Co prawda dzisiaj się już tym nie zajmuje, właśnie ze względu na to, że tych korrid w Hiszpanii jest coraz mniej i trudno jest z tego żyć i tym się funkcjonować i zajmować. Ale mówię o tym, ponieważ faktycznie w mojej rodzinie był kuzyn, który zginął na arenie jako młody człowiek, chyba niespełna 19-letni, i o tym zawsze mój tata mi opowiadał i byłem jako dziecko zachwycony, że wow, miałem w rodzinie toreadora, który też jak tata lubił malować, rysować, więc no ale stracił życie bardzo, bardzo młodym wieku i więcej na jego temat nie wiem, ale to była taka postać ze strony taty rodziny, która była jakaś taka barwna, taka no trochę powiedziałbym, mamy Carmen Bizeta, prawda, i mamy tutaj też tego toreadora, niezwykła postać. Ja zresztą, a propos jeszcze hiszpańskości, bo no właśnie dużo rozmawiałem z tym moim przyjacielem Juanjo na temat korridy i tego miałem takie wrażenie, że warto poznać trochę ten temat i ten sposób myślenia toreadora, bo w Hiszpanii przecież nie tylko toreadorzy są, ale były też i kobiety toreadorki. Dlaczego ci ludzie decydują się na to, żeby wejść na arenę? I to jest dla mnie, moim zdaniem, no temat z jednej strony niezwykle trudny, poruszający, a z drugiej strony no warto się zastanowić dlaczego. I byłem zachwycony zawsze, gdy Juanjo mi mówił o tym, że on kocha te zwierzęta, no więc ja pytałem, to dlaczego w takim razie jesteś gotów odebrać im życie? I on zawsze powtarzał z ogromną powagą, że on jest gotów w każdej chwili oddać swoje życie i oddać swoje życie, zabierając życie zwierzęciu. I myślę, że to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie pojąć, prawda? W tym też jest jakaś taka ogromna powaga, jakaś taka brak być może jakiejś logiki i coś zupełnie oderwanego od naszego sposobu myślenia, ale dla tych ludzi też, których gdzieś tam spotkałem na swojej drodze czasami. Są to ludzie niezwykle poważni, mają swój świat, swój sposób myślenia i ta korrida gdzieś tam tej hiszpańskości też ma taki swój element, prawda? To widowisko, ten zachwyt, powiedziałbym, niektórych Hiszpanów nad granicą pomiędzy życiem a śmiercią, prawda?
Tą ciężką granicą. Ale też taka chęć zjednoczenia się, czy jestem porównania się ze zwierzęciem, z siłą jego, nie? Z żywiołowością tego zwierzęcia. Czy możemy się my, ludzie, porównać? Bardzo to jest też skomplikowany i pewnie obszerny temat do rozmowy.
Ja chciałam pociągnąć temat granicy, bo użyłeś teraz tutaj tego słowa, że to jest takie życie na granicy i właśnie granica między człowiekiem a zwierzęciem, granica między życiem a śmiercią. A ja jak myślę o granicach w Hiszpanii, to myślę jeszcze o tych brzoskwiniach, które są w różnych kolorach, w różnych kształtach. Wszystkie są brzoskwiniami, ale brzoskwinia brzoskwini nierówna. Wy jesteście krajem wspólnotą, jesteście krajem, w którym część regionów ma bardzo niezależny status, prawda? Są między wami wielkie różnice, jest wiele podobieństw, ale te różnice też istnieją. Jak ty na to patrzysz? Ciekawa jestem, czy jak myślisz o sobie, to myślisz o sobie właśnie jako o człowieku z Madrytu, czy myślisz o sobie jako Hiszpanie? Na ile tutaj jest ta mniejsza ojczyzna ważna, a na ile właśnie no jest się ponad tymi granicami? Jak to widzisz?
Tak, to jest bardzo ciekawy wątek i bardzo ważny, bo rzeczywiście mówiąc o Hiszpanii, należy o tym pamiętać, że to są wspólnoty autonomiczne. Należy pamiętać o tym, że mamy Katalończyków, którzy mają swój język kataloński, mamy Basków, jeden z najstarszych języków w ogóle na świecie, euskera, o którym no, językoznawcy spierają się, jaka jest jego historia i geneza w ogóle, bo to jest język, który nie ma nic wspólnego z językiem indoeuropejskim, co ciekawe, więc tu historia tego języka jest niezwykle ciekawa i bardzo zawiła. i skomplikowana, i Baskowie, no rzeczywiście Baskowie nie czują się Hiszpanami. Znaczy są Baskowie, którzy czują się Hiszpanami, ale raczej w większości Baskowie są Baskami, nie są Hiszpanami. Z Katalończykami różnie bywa, są Katalończycy, znam takich, którzy mówią, że są Katalończykami i przy okazji, albo jednocześnie są Hiszpanami, a może bardziej przy okazji, ale jest bardzo dużo Katalończyków, którzy mówią, że są Katalończykami, nie są Hiszpanami.
Wielu muzyków miałam okazję jeszcze w radiu, kiedy musiałam opowiedzieć o nich, to w ich notach biograficznych było właśnie Katalończyk, nie Hiszpan.
Tak. No tak, ja teraz niedawno byłam w Katalonii i widziałam tak wiele napisów na murach, czy jakichś takich wlepek, prawda, na latarniach właśnie. To jest Katalonia, to nie jest Hiszpania na przykład, prawda?
Tak, tak, ale są też Katalończycy, którzy mówią, że jednocześnie też czują się Hiszpanami, więc jest to znowu bardzo zawiły wątek, bo przecież w Katalonii, no tak w zasadzie myślę, że połowa Katalończyków byłaby za tym, żeby jeszcze być częścią Hiszpanii, a druga połowa chciałaby absolutnie mieć swoje niepodległościowe państwo i z tego względu to jest trudne i skomplikowane, no ale jeszcze mamy jeszcze Galicję. Galicja też ma swój język galicyjski, który podobny jest do portugalskiego, ale to też jest przecież inny, odrębny język od hiszpańskiego. Mamy Majorkę, czyli mamy Baleary. Na Balearach też mają swój język majorkin. Mamy Walencję. Walencji też twierdzą, że we wspólnocie autonomicznej Walencji też mają trochę inny język. Mamy Andaluzyjczyków, którzy mówią oczywiście po hiszpańsku, po kastylijsku, ale mówią bardzo szybko. Często mają swoje słowa, swoje powiedzenia. Mamy Wyspy Kanaryjskie i na Wyspach Kanaryjskich też mówi się trochę inaczej. Na La Gomerze, przypominam, mają też zatwierdzony przez UNESCO język w postaci gwizdany i uczą się tego języka w szkołach zresztą uczniowie, więc to jest bardzo ciekawe i tych rozmaitości i bogactwa
hiszpańskiego jest bardzo
dużo. Nie potrafię, ale to wynika z tego, że w ogóle Wyspy Kanaryjskie i La Gomera wiemy, że są to wyspy, które często są bardzo górzyste, różne skały, różne zawiłości. Przyroda potrafiła czynić trudności w dostaniu się z jednego miejsca do drugiego i z tego względu właśnie mieszkańcy się porozumiewali za pomocą gwizdu. I rzeczywiście różne formy gwizdania oznaczają co innego. Jest cały słownik gwizdany. To też taka ciekawostka na temat tych języków. Ale tak, są to bardzo różne różne wspólnoty autonomiczne mają swoje często inne obyczaje, ale myślę, że wszyscy mamy podobny sposób przeżywania. Hiszpanie to są te tradycje. Hiszpania to są tradycje, to są święta, które są w bardzo kolorowy sposób obchodzone. Mówiłem o Wielkim Tygodniu, o tych procesjach i te obrzędy oczywiście one są różne w zależności od tego, w którym regionie one mają miejsca, ale łączy je zawsze jednak to, że znowu jest ta wspólnotowość. I ta wspólnota katalońska ze sobą bardzo zżyta. Wspólnota baskijska tak samo, galicyjska tak samo, więc pod tym względem myślę, że jest dużo elementów wspólnych. Pamiętajmy o tym, że Hiszpania się zjednoczyła w XV wieku i składała się z czterech różnych królestw, więc ta Hiszpania zawsze była na swój sposób gdzieś tam podzielona i wreszcie zjednoczona. Mamy w Hiszpanii instytucję monarchy, króla. Monarchia też cieszy się z jednej strony dużym podziałem. Część Hiszpanów jest za, część jest przeciwna. Ale wracając do pytania, ja czuję się Madrytczykiem, ale czuję się Hiszpanem. Nie przy okazji, tylko jednym i drugim jednocześnie.
Poza tym, że czujesz się Polakiem.
Tak.
Zbliżamy się do końca i ja jestem ogromnie ciekawa, jak pielęgnujesz hiszpańskość w Polsce. Myślę, że musimy o to zapytać.
To jeszcze tej polskości, bo czasami warto wiedzieć o tym, że wracając do Katalończyków, że w Hiszpanii mówi się o tym, że Katalończycy to Polacy, los Polacos, ale taki pozytywny sposób. Ja jakiś czas temu spotkałem na warszawskiej Pradze turystki z Hiszpanii. Ja mam taki radar, tak samo jak my Polacy, jak wyjeżdżamy za granicę, to jestem przekonany, że nasi słuchacze wiedzą, o czym mowa. Jak widzimy Polaka i ta osoba nie musi, prawda, niczego powiedzieć. Jesteśmy przekonani, że możemy postawić przysłowiowe 5 zł, że to jest Polak i Polka, prawda? I trafiamy. Mamy taki jakiś gen w swoich zakodowany. To podobnie jest we mną. Ja od razu wiem, kto jest Hiszpanem, kto jest Polakiem. I tak, to były Hiszpanki. Okazało się, że to były Katalonki. Rozmawiałem z nimi, bo wyraźnie potrzebowały pomocy przy wsparciu znalezienia miejsca, którego szukały. I z ogromną dumą mi powiedziały: a czy wiesz, że my mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami w Katalonii, z ogromną dumą o tym mówiły. I to nie jest pejoratywne, bo ja często mam takie wrażenie, że my w Polsce, gdy słyszymy o tym, że ktoś mówi o nas Polakach za granicą, to pewnie coś złego chce na nasz temat powiedzieć. Nic z tych rzeczy. W tym przypadku katolicy są dumni, tak, bo widzą w Polakach przykład walki o niepodległość, o niezależność. Co więcej, mury Jacka Kaczmarskiego. Często o tym warto pamiętać, że to jest kompozycja Luisa Dziaka, kompozytora katalońskiego, który więcej już nigdy tej kompozycji nie zagrał. Znaczy, żeby było jasne, słowa nie są autorstwa Luisa Dziaka, tylko mam na myśli linię melodyjną, bo to była kompozycja bez słów. Jacek Kaczmarski napisał słowa do tej melodii i Luis Dziak już więcej tej kompozycji nie zagrał, uznając, że to jest hymn solidarnościowy i polski utwór, polska kompozycja, więc pod tym względem mamy dużo elementów spójnych.
No to powiedz jeszcze, jak pielęgnujesz hiszpańskość w Polsce? Może coś podkradniemy?
Myślę, że hiszpańskość jest bardzo łatwo pielęgnować i każdy może to robić, dzieląc się uśmiechem z osobą, którą mijamy na ulicy, mówiąc coś dobrego, a jeśli ktoś krzywo na nas spojrzy, to życząc mu jeszcze raz bardzo miłego, dobrego dnia. No, ta hiszpańskość może być pielęgnowana poprzez różne sposoby, poprzez oczywiście potrawy, które można spożywać i z coraz większą łatwością mamy produkty hiszpańskie, które są dostępne, ale myślę, że przede wszystkim starać się nie brać zbyt poważnie życia, nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy czasami wpływu, je po prostu akceptować i cieszyć się życiem. I tego myślę, że tego życzę naszym słuchaczom.
Arcyciekawa, wielowarstwowa rozmowa. Bardzo ci dziękujemy. To jak był ten ptyś po hiszpańsku?
Buñuelos.
No to smacznego.
Dziękujemy bardzo.
Gracias.